Otwórzmy list do Koryntian. Najpierw pierwszy, na początku. To będzie pierwszy rozdział, nie, drugi rozdział. I to będą wersety trzeci do piątego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone przekonywających słów mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mądrości Bożej. Są takie chwile, kiedy po prostu jesteśmy słabi. Kiedy pytałem się Pana Boga wczoraj, co chcę, żebym mówił, to powiedział mi, żebym mówił o słabości. Bo to przeżywam. I przypomniał mi takie fragmenty właśnie z listu do Koryntian, z pierwszego i drugiego, kiedy Paweł mówił o swojej słabości. I mówił, że przyszedł do Koryntian i wcale nie przyszedł jako mędrzec, chociaż był wykształcony, chociaż świetnie znał Słowo Boże, chociaż miał objawienie Pana Jezusa, ale mimo tego wszystkiego przyszedł w słabości, w lęku i trwodze. I właśnie dlatego w jego słowach objawiały się duch i moc. Bo Bóg taki jest. Bóg taki jest. Bóg nie ma upodobania w goleniach męża. Bóg nie ma upodobania w sile rumaka. Bóg ma upodobanie w słabości człowieka i w tych, którzy się go boją i którzy mu ufają, mimo swojej słabości. I Bóg nam pokazuje, jacy jesteśmy słabi. I dzięki Mu za to, że to robi. Bo dlatego, że wtedy dopiero, kiedy w nas nie ma żadnej siły, kiedy ta siła gaśnie, to wtedy On może pokazać, jaki jest mocny, jaki jest dobry. I może również pokazać, że mimo tej naszej słabości On nas chce podnieść. I Paweł miewał takie sytuacje. W drugim liście do Koryntian na początku, pierwszy rozdział, werset 8-11, czytamy coś takiego. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. I Paweł pokazuje tutaj, że właściwie mówi, on sam nie mógł nic. Zwątpiliśmy o życiu naszym. Taki wielki apostoł. Objawił mu się Pan Jezus. To, co on robił, cuda, które przez jego ręce się dokonywały, to wszystko mogło mogło po prostu sprawić, że ten człowiek już powinien niczego się nie bać, o niczym nie zwątpić. I mamy takie momenty, kiedy wydaje nam się właśnie, że już nigdy się nie będziemy bać, że właśnie doświadczyliśmy Bożego działania i właśnie Bóg nas kolejny raz przekonał, że jest napisane, żeby nasze ciężary składać na Jego barki, bo On ma o nas staranie. Kolejny raz przekonaliśmy się, że to jest po prostu czysta, żywa prawda. I w momencie, kiedy się o tym przekonujemy, w momencie, kiedy Bóg nas kolejny raz wyzwala i podnosi, to człowiek jest taką chwałą, taką wdzięcznością przepełniony dla Boga, że jest w stanie polecieć do góry i jest w stanie powiedzieć Bogu: Panie, to już skończyły się moje wątpliwości, skończyły się moje problemy. Ja już wiem, że Ty jesteś żywym Bogiem. Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Ja wiem, że niczego się nie muszę bać. Ale przychodzi kiedyś w pewnym momencie taka chwila, kiedy znowu przychodzi ucisk, kiedy przychodzi sprawa trudna i kiedy my znowu zaczynamy być słabi. I to się powtarza, i to się powtarza, i to się powtarza. I tak człowiek by chciał być w takim momencie, kiedy już wyzwolony zostanie z tego i wreszcie tak powiedzieć Bogu: Panie, niech to się wreszcie skończy. Ja już nigdy nie chcę mieć wątpliwości. I mamy takie, tak sobie sami wyrzucamy to, że te wątpliwości jeszcze mamy. I ja to mam. Panie, 20 lat chodzę z Tobą. I ja dalej mam takie momenty, takiej strasznej słabości. Ale tak popatrzyłem się na to, co Paweł tu pisze i widzę, że ten człowiek nie tylko miewał chwilę słabości, ale on się z tego wszystkiego jeszcze szczycił. On mówił, że to jest dla niego błogosławieństwem. Jak się popatrzymy na to, co on przeżywał, o tym, co on tu mówi, jest napisane w Dziejach Apostolskich, bo on mówi, że w Azji przyszło takie utrapienie, że niemal zwątpili o swoim życiu. Nawet byli pewni tego, że śmierć jest postanowiona. Dlaczego? Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Dlatego, że niestety, póki jesteśmy w tych ciałach, jest tak, że człowiek, jeżeli on nie będzie przez Pana Boga od czasu do czasu przyginany do ziemi, to on prędzej czy później zacznie myśleć o sobie, że tak naprawdę to moja wiara mnie tak trzyma. Że tak naprawdę to ja jestem już taki dobry, ja jestem już taki weteran. Ja mam już te 20 parę lat, w Panu to ja się byle czego nie będę bał. A Pan Bóg przychodzi i pokazuje takie okoliczności, w której wtedy mówi: popatrz się, boisz się. I jesteś beze mnie niczym, bo nic beze mnie nie możesz. I jeżeli tylko ci się wydaje, że właśnie zaczynasz się wzbijać w pychę, chociaż tego jeszcze do końca nie odbierasz, nie czujesz, Bóg to już widzi. Już widzi i On robi coś takiego jak posunięcie wyprzedzające. I On to robi ze względu na nas, żebyśmy przypadkiem nie poszli dalej tą drogą. I w momencie, kiedy oni byli w Azji, to było dokładnie w Efezie, w Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale, o tym czytamy, kiedy były rozruchy w Efezie. I tam pewien złotnik, to jest 19 rozdział od wersetu 24, jest napisane, że pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Czyli oni wyrabiali tak zwane dewocjonalia. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, ale również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy ze sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie, nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Czyli Paweł nie mógł zrobić nic. Chciał, Chciał wyjść i chciał przemówić. Ale Bóg to zatrzymał. Nie pozwolił mu zrobić kompletnie nic. I wtedy tymczasem jedni to, drudzy owo, wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie. A większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. Czyli to jest jakiś amok kompletny nastąpił. Tłum zaczął krzyczeć i mało brakowało, a doszłoby do linczu. Tymczasem wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin. Wielka jest Artemida Efeska. No to ci ludzie wprowadzili się w stan straszny już w tym momencie i taki tłum jest w stanie rozszarpać człowieka. To może się dojść do tak zwanego samosądu bez najmniejszego problemu. I Paweł nie może zrobić nic. I wtedy Bóg posyła człowieka. 35 werset. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy. Są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie i ci ludzie sobie poszli. Czyli jest tak, zaczyna się coś takiego, że naprawdę Paweł już mówi, no widzicie do Koryntian, pisze do nich, mówi, już zwątpiliśmy o tym, no myśleliśmy, że nas po prostu zabiją. I zwątpiliśmy o życiu naszym. Bóg nie pozwala Pawłowi niczego zrobić, a następnie posyła człowieka, który jest niewierzący i posługuje się nim po to, żeby po prostu przyjść, uspokoić tłum i rozwiązać zgromadzenie. Koniec. Nie ma problemu. I to jest niesamowite, że Bóg czasami robi rzeczy takie, których byśmy się w życiu nie spodziewali. My już myślimy, że my coś musimy zrobić. My myślimy, że nie wiem, my musimy zacząć się jakoś wyjątkowo zachowywać. Tak jak Paweł myślał. On wyjdzie do tłumu, on przemówi, on uspokoi. Nic z tego. I teraz Bóg mu pokazał, że działo się to po to, żeby polegali na nim, a nie na sobie. I w dodatku, nie tylko to, bo w 11 wersecie jest napisane przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Czyli Paweł dowiedział się w tym momencie nie tylko tego, że jest całkowicie zależny od Boga, ale dowiedział się również, że jest zależny od modlitwy współbraci. I wie o tym, że to ich modlitwy przyczyniły się do tego, że on mógł wtedy jeszcze zostać ocalony. I dlatego to jest też nauka dla nas, że my o siebie nawzajem powinniśmy się wstawiać. Dlatego jeżeli jesteśmy słabi, jeżeli przychodzimy w słabości, to nie wstydźmy się tego. Jeżeli to jest coś takiego, że nie wynika to z naszego grzechu, sprawdziliśmy nasze serce, prosiliśmy Pana, zbadaj moje serce, doświadcz mnie, czy nie kroczę drogą zagłady. Jeżeli to nie jest problem związany z naszym grzechem, ale jeżeli jest to słabość dopuszczona przez Pana, nie wstydźmy się przyjść i powiedzieć, jestem słaby, proszę o modlitwę, wstawiajcie się za mnie, dlatego że Paweł się tego nie wstydził. Co więcej, w drugim liście do Koryntian, dalej, w rozdziale 11 i 12, czytamy tak. Jedenasty rozdział, werset 29 i potem 12 rozdział dalej. Jeżeli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli się kto potknie, czy i ja nie płonę? I to jest to, co Paweł pisał w poprzednim liście. Jesteście członkami jedni drugich. Czyli jeżeli ktoś będzie słabł, jeżeli ktoś będzie płakał, płaczcie razem z nim. Jeżeli się będzie radował, radujcie się razem z nim. Dlatego, że naprawdę jesteście członkami jedni drugich, bo współodczuwacie. I to nie jest coś, co jest tylko teorią. To jest coś takiego, co rzeczywiście jest prawdą. Współodczuwacie z braćmi i z siostrami. 30 werset. Jeśli więc, jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę z czego? Ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damascyńczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Czyli kolejny raz Bóg, Paweł doświadczył tego, że Bóg po prostu się nim opiekuje. I jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości. Nie będę się chlubić z objawień, z tego, jaki jestem mądry, z tego, jaki jestem wykształcony, a jest w człowieku taka pokusa zawsze. I Paweł mówi tak, jeżeli już mam się chlubić, bo chlubić się jest źle, to będę się chlubił z tego, że właśnie jestem słaby. I dalej mówi tak, muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Dlaczego on to pisze? Dlatego, że przychodzili do Koryntian ludzie, którzy mówili o Pawle złe rzeczy. Chodzili za Pawłem i mówili, słuchajcie, może listy jego są ważkie, ale on jest słabego zdrowia, ale tak naprawdę to właściwie chodźcie z nami. I Paweł mówi, muszę, bo zmusiliście mnie do tego, żeby porównać się z nimi. I mówi im w 11 wersecie, że przeżył to i to i to. I tamci ludzie tego nie przeżywają. A on mówi, przeżyłem swoje. Mam blizny. Więc wy mi nie mówcie, kto bardziej cierpiał. I to jest też piękna nauka. Jeżeli ktoś już przychodzi i mówi, że on służy Bogu, to trzeba się go zapytać, jeżeli od dłuższego czasu służy Bogu, jeżeli podaje się za autorytet, to wtedy trzeba się go zapytać, pokaż mi swoje blizny. Bo nie interesuje mnie twoja mądrość, nie interesuje mnie to, co ty mówisz, interesuje mnie to, co ty byłeś w stanie wycierpieć dla Pana ze względu na Niego. Więc pokaż mi, ile wycierpiałeś. Pokaż mi swoje świadectwo. Nie tylko tego, że Bóg działa w twoim życiu, ale tego, że Bóg ciebie podnosił, kiedy byłeś słaby. I dalej Paweł pisze tak. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwycenie aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości mojej. I znowu powtarza to samo. Będę się chlubił z tego, że ja jestem słaby. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy mają jakieś tam widzenia, to bardzo ciekawy jest tutaj taki szczegół, że ten człowiek, być może to był sam Paweł, tego nie wiemy, ale ten człowiek, kimkolwiek był, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Zobaczcie, jak wielu ludzi dzisiaj chodzi i opowiada swoje objawienia. Byłem w raju, byłem w piekle, byłem w niebie i wszyscy dookoła muszą wiedzieć, co oni tam słyszeli. Tymczasem Paweł doskonale wie, że coś takiego może człowieka bardzo nadąć. I może się okazać, że to, że on był, to, że on słyszał, to, że on widział, sprawi, że ludzie zaczną na niego patrzeć w górę. Bo on takie rzeczy przeżył. A Paweł mówi, z takiego chlubić się nie będę, ale z siebie samego chlubić się... Chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. Czyli tak, jestem słaby. To prawda. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub ode mnie słyszy. Jedno i drugie. Jeżeli coś od nas ktoś słyszy, to powinien również to samo u nas widzieć. Jeżeli już zamierzamy się czymkolwiek chlubić, to tylko z tego, że jesteśmy słabi. Zobaczcie, jest tak dużo sytuacji, w których trudno nam jest jakoś wyznać to, nie? Że jesteśmy słabi. Łatwiej jest powiedzieć super świadectwo. Przychodzę na nabożeństwo i mówię, Bóg działa w moim życiu. zrobił to, 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 to i to i wszyscy oddają chwałę Bogu i to jest piękne. Ale czasem jest trudno przyjść i powiedzieć, słuchajcie, jestem naprawdę utrudzony, jestem naprawdę obciążony. Wstawiajcie się za mną, módlcie się o mnie. Doradźcie mi, skarćcie mnie, jeśli będzie trzeba, bo mam trudny czas. I Kościół przez takie coś potrafi być wzmocniony. Dlatego, że w tym momencie widać, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni jedni za drugich. I wtedy Kościół bierze odpowiedzialność i wstawia się przed Bogiem za tego, który jest słaby. I jeżeli trzeba płakać razem z nim, to będzie płakał. I to jest właśnie to, co Paweł pisze też również w liście do Rzymian, że wy, którzy jesteście mocni, bierzcie na siebie ułomności słabych. Jeżeli w tym momencie czujesz się mocny, a ktoś przychodzi słaby, to bierzesz na siebie jego ułomność i zaczynasz się modlić o niego. Jeżeli trzeba go napomnieć, bo upadł, to też jest napisane w liście do Galacjan, 6 rozdział, początek, to takiego napominajcie w łagodności, uważając, żebyś ty nie był kuszony. To wtedy widać wyraźnie, że jesteśmy organizmem i że jesteśmy nawzajem bardzo mocno powiązani. Bym więc, 7 werset, bym więc się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, aby mnie policzkował, bym się zbytnio nie chlubił, nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Paweł doskonale wiedział, dlaczego jest tak słaby fizycznie. Dlatego, że to, co tu jest napisane, to, że on miał cierń w ciele, jest dokładnie cierń czy kolec przez ciało w oryginale i tam jest mowa o sarks, czyli o ciele fizycznym. Cierń, dokładnie po ta słabość, o której mówi tutaj oryginał, to jest asteneia. Tak się składa, że jest coś takiego jak astenia. To jest coś, co jest znane, że tak powiem, w medycynie. I to jest po prostu chorowitość ze względu na słabą strukturę ciała. Czyli Paweł był chorowity, był herlawy, jak to się po naszemu mówi. I w niektórych fragmentach Pisma to widać. Inni mu to zarzucali. Mówi do Galacjan na przykład, przyszedłem i zwiastowałem wam Ewangelię ze względu na chorobę oczu. I mówi tak, wy byliście w stanie oczy swoje za mnie dać. Tak? To jest początek listu do Galacjan. I ze względu na chorobę ciała zwiastowałem wam Ewangelię. Czyli Bóg wykorzystał słabość po to, żeby objawiła się znowu Boża moc. I ci ludzie nie patrzyli na Pawła w tym momencie tak, że no przyszedł człowiek, no ale cóż to za nas, dla nas za autorytet, skoro Bóg go nie uzdrawia cały czas, prawda? Jak on nie jest ani piękny, ani zdrowy, ani bogaty. I Paweł przyszedł taki słaby, w lęku, w trwodze, przychodził tu, przychodził tam i nagle okazało się, że moc Boża się objawiała. Nie dlatego, że był uzdrawiany, tylko dlatego, że przekonywał Duch Święty o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I mówi, ja wiem doskonale, że gdyby nie to, że Bóg mnie tak trzyma mocno przygiętego do ziemi, to mógłbym się z nadzwyczajności objawień wynosić. Co sugeruje, że ten fragment wcześniejszy może się odnosić do jego własnych przeżyć, które miał. I mówi tak, modliłem się, prosiłem, żeby to odeszło ode mnie. Czyli Paweł zaczął tak, jak powinniśmy zawsze robić. To jest taka dygresja a propos naszych słabości fizycznych. Jeżeli tak, modlimy się do Boga o to, żeby nas uzdrowił. Czyli robimy dokładnie tak, jak postępowali wierni królowie w Izraelu. Najpierw do Boga, a potem do lekarza. Niewierni królowie w Izraelu postępowali odwrotnie. Najpierw szli do swoich znachorów, a potem dopiero przypominali sobie, że jest Bóg. Ale najpierw idziemy do Boga i teraz prosimy, bo chcemy Bogu służyć. Paweł chciał Bogu służyć. I ja pamiętam i też modlimy się czasem w tej sprawie, dlatego że chcemy Bogu służyć w radości. Chcemy Mu Bogu służyć, chcemy Mu być przydatni. No i w związku z tym prosimy Go o to, żeby nas uzdrowił, żeby nam pomógł, żeby nas podniósł. I żebyśmy mogli rzeczywiście służyć Mu na tyle, na ile człowiek może. W sile fizycznej. Ale w tej sytuacji Pan Bóg mu powiedział: dosyć masz, albowiem, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. I tak dalej Paweł mówi o sobie: najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I tutaj jest w oryginale takie ciekawe słowo, bo tu nie jest zamieszkała, tylko zakwaterowała. I nawet, nawet tłumacz oryginału w interlinii pisze w przepisie, że jest to słowo, które jest z języka militarnego. Czyli jest coś takiego, że moc Chrystusowa kwateruje w Pawle po to, żeby... No bo jest wojna. Zgadza się? I raz zobaczcie, co się dzieje, że jak przybywa armia do jakiegoś miejsca, to armie przeważnie mają ludzi, którzy się zajmują kwaterunkiem, tak zwanych kwatermistrzów. I kwatermistrz popatrzy się, gdzie w odpowiednie kwatery są dla odpowiedniego wojska. I teraz, jeżeli ta kwatera się nadaje, no to on kwateruje tam wojsko. I najczęściej jest tak, że kwatermistrz tam, gdzie jest wygodniej, to tam dla generałów. Prawda? No mówi, no musi mieć generała, kiedyś tam byli ordynansi jeszcze, prawda, wobec tego, no musi mieć wygodnie, bo jest generałem. A tam, gdzie zwykli żołnierze kwaterują, to może być byle jak. A tu jest odwrotnie. Przyszedł Paweł, który i Paweł w Królestwie Bożym, można powiedzieć, po ludzku był kimś. Ale Bóg kwateruje swoją moc w słabym ciele. Nie tam, gdzie jest najlepiej, nie tam, gdzie jest luksusowo, tylko kwateruje tam, gdzie jest słabo. Dlaczego? Dlatego, że On chce objawiać swoją moc w naszej kruchości. Ponieważ to, co powiedział Pan Jezus, jest prawdą zawsze. To znaczy, nic beze mnie zrobić, uczynić nie możecie. W związku z tym tam, jeżeli jesteś słaby, to módl się o to, żeby moc Boża zakwaterowała w tobie, bo jest wojna. Jeżeli ona zakwateruje, to z tego twojego miejsca, z tego kwaterunku, tam będzie mieszkać i będzie widać, że jest zwycięstwo, bo ona będzie działać. Dlatego Paweł mówi: mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. No w dzisiejszym świecie mieć upodobanie w coś takiego, w czymś takim, to jest po prostu narażenie się na czasem na drwiny nawet. A Paweł się tego nie wstydził. Mam upodobanie. I to nie tylko w zniewagach, to znaczy, że jestem prześladowany, nie tylko w tym, że ktoś mnie tam dla Pana Jezusa uderzy w policzek, ale również w słabościach. Jeżeli mówi, że dlatego ma upodobanie w słabościach, to odnosi te słabości do swojego, do słabości swojego ciała, o których mówił wcześniej. Czyli to, że jestem chorowity, to, że mam ucisk, to, że mam trudno, to, że jestem, no przychodzę i płaczę przed Bogiem, to wcale nie jest coś takiego, czego się powinienem wstydzić. Nawet jeżeli objawił mi się kiedyś Pan Jezus, nawet jeżeli 20 lat chodzę z Panem, 50 lat chodzę z Panem, nie o to chodzi. Bóg po to wszystko robi i po to nas trzyma przygiętych przy ziemi, żebyśmy przypadkiem sami nie wystrzelili do góry i nie zaczęli myśleć o sobie, że już jesteśmy tacy doświadczeni, że no tak naprawdę aż wstyd będzie powiedzieć, że jestem słaby. I dlatego niestety jest sytuacja bardzo taka w niektórych środowiskach, w niektórych kościołach jest tak, że trudno jest przywódcom stanąć za kazalnicą i powiedzieć o swojej słabości. Jeszcze trudniej o swoim grzechu. I oby nas to nigdy nie dotknęło, że będziemy robić, czynić sobie takie pomnikowe wrażenie, że jestem i nie mogę się przyznać, bo jak się przyznam, to po prostu stracę autorytet. To jest cielesne myślenie. Paweł nigdy tak nie myślał. I dlatego mówi: w uciskach, we wszystkim, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I obyśmy to przeżywali. Ja to chcę przeżywać. Ja to chcę przeżyć teraz. Ja chcę, żeby Bóg mnie dotykał dzisiaj w czasie modlitwy. I chcę widzieć w moim życiu moc Bożą, bo jestem słaby. I chcę moje serce przeszukiwać przed Bogiem, czy ta słabość jest takim Bożym dopustem, czy może Pan Bóg mi coś chce powiedzieć? I będę tak prosił, żeby mi powiedział, jeżeli coś jest do powiedzenia. Chcę Wam na koniec przeczytać jeszcze Psalm 33. Fragment tego psalmu dokładnie. Od wersetu 12. Czyli Psalm 33, 12 do 22. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Amen.
Ale patrz, jak to się pociąga z tym, co Pan mi, wiesz, tak o sobie mówi, nie? Że mamy być zależni od Niego, zależni od Niego, nie?